Witamy i pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, trwa podróż apostolska Ojca Świętego Franciszka do Egiptu. Ta podróż trwa, jest relacjonowana w telewizji Trwam, dlatego tych, którzy chcą śledzić wydarzenia związane z podróżą Ojca Świętego Franciszka do Egiptu, zapraszamy na antenę telewizji Trwam. Ze względu na to, że są dosyć spore opóźnienia w tej wizycie na antenie Radia Maryja, ze względu na to, że zaplanowana jest jak każdego piątku audycja poświęcona Słowu Bożemu, temu Słowu, którym będziemy się karmili w najbliższą niedzielę. Z tego względu my będziemy na antenie Radia Maryja właśnie te tematy podejmować. Bardzo serdecznie witam w naszym studiu księdza Wojciecha Kardysia, który jest wykładowcą egzegezy Starego i Nowego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże, witam.
Witamy serdecznie i zapraszamy również Państwa do tego, by wraz z nami pochylić się nad Bożym Słowem, pochylić się nad tym Słowem, które daje nam życie, prawdziwe życie, życie wiary. Na początku poprośmy Ducha Świętego o to, by nas uzdolnił do tych rozważań.
Ooh.
Ewangelii według świętego Łukasza. Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie on miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś, po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jezusa, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: czyż serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
Ten piękny fragment relacjonuje nam ewangelista Łukasz. Łukasz jest znany jako historyk wśród ewangelistów, ponieważ lubi bardzo dokładnie osadzać w realiach historycznych swój przekaz. Nie inaczej ma się dzisiaj w tym fragmencie usłyszanym, który przypada na tę niedzielę. Właściwie także jako dobry narrator na początku nam przedstawia czas akcji, bohaterów oraz miejsce. Już na początku słyszymy, że było to w tym samym dniu, co wcześniejsze wydarzenia, w pierwszy dzień tygodnia. To jest ważna informacja, ponieważ opisany epizod miał miejsce z tego samego dnia, którego Chrystus zmartwychwstał. A więc mamy do czynienia ze świadkami tymi najwcześniejszymi objawień Pana zmartwychwstałego. Potem informacja, kto jest bohaterem. Otóż dwaj uczniowie Jezusa. Nie wiemy, kto to był, to znaczy z czasem poznamy imię jednego, Kleofas, natomiast drugiego nie znamy. Natomiast gdybyśmy nie znali tej historii albo nie wsłuchali się do końca, moglibyśmy myśleć, że to są apostołowie. Jednak nie byli to apostołowie, o czym świadczy końcówka perykopy, ponieważ apostołowie 11, no już w tym gronie nie było przecież Judasza, przebywali właśnie w Jerozolimie. Więc to byli uczniowie, ale nie apostołowie. Przecież słyszeliśmy nieraz o uczniach Jezusa, także tych nieprzynależących do grona apostołów, na przykład wtedy, gdy Jezus wysyłał uczniów 72, wysyłając ich po dwóch, aby głosili słowo, wyrzucali złe duchy i tak dalej. I owi dwaj uczniowie zmierzają do wsi zwanej Emaus. Kolejna zatem informacja już na samym wstępie, że mamy tutaj do czynienia z konkretną miejscowością. Dzisiaj próbuje się zidentyfikować, zresztą nie tylko dzisiaj, zawsze w przeciągu wieków próbowano zidentyfikować, jaka to jest miejscowość, ponieważ niewiele z niej zostało albo nic, zależy od miejsc, które się wskazuje. W każdym razie najprawdopodobniej Emaus to ruiny dzisiejszego miasta Nikopolis, które są oddalone mniej więcej tyle, ile opisuje Łukasz, to znaczy około 60 stadiów, właśnie nie około, on podaje dokładnie 60 stadiów od Jerozolimy. To była miara, którą stosowano przy większych odległościach, tyle ile wynosił stadion starożytny, więc 60 stadiów to mniej więcej około 11 kilometrów. Tyle szli pieszo, a jak się idzie tak długi odcinek, no to wtedy wiele można przedyskutować, można ponarzekać, a oni byli smutni, rozczarowani i tak dalej. Podaje się również inne możliwe miejscowości, które mogłyby być utożsamione z ewangelicznym Emaus, jednak albo są one zbyt daleko od Jerozolimy, żeby w jednym dniu tam się udać i właśnie jeszcze nawet wrócić, inne są zbyt blisko położone. Tak naprawdę dla nas to nie ma większego znaczenia. Dla nas liczy się fakt tego wyjątkowego spotkania z tajemniczym wędrowcą, którym okazał się sam Chrystus. Wiemy zatem, kto jest bohaterem perykopy, kiedy akcja się toczyła i jak wygląda przestrzeń, na której miała ona miejsce. Najważniejsze, że to było w tym samym dniu, w którym Jezus zmartwychwstał. Dwaj uczniowie zmierzali do Emaus, czyli powracali z Jerozolimy. Jerozolima dla świętego Łukasza, ewangelisty, jest centralnym miejscem, w którym toczy się akcja Bożego dzieła zbawienia. To, co najważniejsze, znajduje swoje skoncentrowanie na świętym mieście Jeruzalem. Dlatego symbolicznie Łukasz pokazuje, że kiedy oni się oddalali od Jerozolimy, to tak jakby dla nich się wszystko skończyło. Właściwie nie mają już po co tam przebywać, idą w przeciwną stronę. I bardzo żyją tym, co się stało. Zwróćmy uwagę, ewangelista zanotował, że oni rozmawiali i rozprawiali z sobą. Wręcz bardzo uroczyście się momentami wyrażali, ponieważ użyty został tutaj, to tak dla ciekawości, grecki czasownik homileo. Homileo oznacza bardzo poważną rozmowę na konkretny, określony temat. Homileo, stąd później będzie homilia, czyli uroczysta proklamacja słowa w ramach liturgii mszy świętej. Oni bardzo żywo dyskutowali o tym, co się wydarzyło. Tak żywo byli zaabsorbowani tematem swych rozmów, że nie zauważyli, iż dołączył się do nich pewien wędrowiec. Już nawet nie, że Jezus, jakby go zignorowali, bo oni jeszcze nie wiedzieli do końca, prawie nie będą wiedzieć, że to Jezus. Natomiast choćby to był ktokolwiek inny, oni powinni zwrócić uwagę do człowieka, który się dołącza do nich, powinni porozmawiać z nim, oni nie. Nic nie jakby go nie zauważyli, a oczy ich, czytamy, były jakby na uwięzi, czy w nowszym tłumaczeniu jakby przesłonięte, zaciemnione, jakby chcieć najdosłowniej to przetłumaczyć. Właśnie Jezus mówił, że oko jest światłem dla ciała, więc to oko ich było zaciemnione i oni sami takowymi pozostawali. No a ów tajemniczy wędrowiec, nierozpoznany przez nich, zaczął się włączać do rozmowy i zadał im pytanie, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze. To jest ważne, to jest punkt zwrotny w całej akcji, ponieważ pytanie, które Jezus zadaje, po pierwsze jest próbą włączenia się, jaką stosuje do rozmowy tychże dwóch zaabsorbowanych uczniów, a po drugie to są pierwsze słowa zmartwychwstałego w relacji Łukasza. To też jest ważne. I wtedy czytamy, że oni zatrzymali się smutni, byli przygnębieni. Za chwilę się okaże, dlaczego byli smutni. Natomiast fakt zatrzymania się jest ważny z kilku względów. Po pierwsze, dla samej narracji. Coś opowiadania, nagle się coś zmienia. Była dynamika ruchu, za chwilę, teraz następuje zatrzymanie się. Też buduje pewne napięcie psychologiczne ewangelista. Wreszcie ma to znaczenie symboliczne. I czytamy dalej w Ewangelii, że jeden z uczniów miał na imię Kleofas. Nie wiemy, kto... kimże on był. Niektórzy próbują identyfikować go jako męża Marii. Czytamy w Ewangelii słowa, że pod krzyżem Jezusa była między innymi Maria, żona Kleofasa, i jednak wydaje się to bardzo mało prawdopodobne. No i ów Kleofas reaguje wręcz agresywnie, bo mówi: a ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co tam się w tych dniach stało. No, jest tu pewna pretensja do tajemniczego wędrowcy. Użyty tutaj w tekście oryginalnym termin przebywający w Jerozolimie mógłby nawet wskazywać na cudzoziemca, ale nawet cudzoziemiec powinien wiedzieć, co się dzieje. Wszak całe miasto żyło tym wyjątkowym wydarzeniem, że Jezusa skazano na śmierć. Było głośno na ten temat. To jakże on może nie wiedzieć? Z tymi pretensjami wręcz Kleofas się zwraca do Jezusa. Cały czas pamiętajmy, nie wie, wiedząc, że to jest Jezus. A on sam, Jezus zmartwychwstały, jakby kontynuuje, wzmaga napięcie, bo się pyta, cóż takiego? No i wtedy oni dają odpowiedź. Właściwie w kilku punktach. Po pierwsze, w ich odpowiedzi jest przedstawienie sytuacji, kim był Jezus i co uczynił. Takie bardzo krótkie, byśmy powiedzieli, standardowe. To znaczy, co się stało z Jezusem, jest streszczenie tego, kim Jezus był. To znaczy, był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. To jest ważne, że oni ukazują Jezusa jako proroka i streszczają całą jego działalność, że Bóg go inspirował, a była, ta działalność polegała na czynach, a więc cuda, znaki, symbole przez Jezusa przedstawiane oraz słowa wypowiadane z mocą. No i teraz kolejny etap relacji uczniów, że streszczają ostatnie dni Jezusa, to znaczy przypisują winę arcykapłanom i przywódcom. Mówią: nasi przywódcy, czyli się identyfikują z narodem wybranym, ale niestety mają, jak widać, pretensje do liderów swoich religijnych i politycznych, że wydali go na śmierć i ukrzyżowali. W sensie ścisłym, no, wyrok wydał Piłat, który był Rzymianinem, a żołnierze rzymscy dokonali egzekucji. Niemniej jednak wina przypisana jest rodakom owych uczniów. No i teraz pada to słynne: a myśmy się spodziewali. No właśnie, myśmy się spodziewali. Czego się spodziewali? Że on miał wyzwolić Izraela. I tutaj dochodzimy do tego punktu, że po pierwsze poznajemy powód smutku uczniów, a po drugie ich błąd w postrzeganiu Jezusa jako Mesjasza, jako Bożego Pomazańca, który był oczekiwany przez wiele wieków przez naród wybrany. Bo wielu, wielu Izraelitów, oczekując na Mesjasza, widziało w nim Bożego Posłańca, który ma wyzwolić Izrael spod władzy wrogów. Tymi wrogami przede wszystkim bezpośrednio byli Rzymianie jako okupanci, więc wielu Żydów było przekonanych, że Mesjasz tutaj, znaczy w ziemi izraelskiej dokona wyzwolenia, a sam założy królestwo, które będzie przepotężne, więc widzimy, że postrzegają rolę Mesjasza tylko i wyłącznie w kategoriach politycznych, jakby zapominając, że przecież również w zapowiedziach starotestamentalnych były przekazy mówiące o tym, że Mesjasz, choć będzie wielkim królem, jednocześnie będzie bardzo cierpiał. No i wreszcie kolejny moment, że to już trzeci dzień, jak się to stało. Po trzech dniach nie ma już szansy i nadziei, bo może jeszcze niektórzy mogli wierzyć, a może ta dusza wróci do ciała, a może stanie się cud, ale cud się nie stał. Przynajmniej oni tak uważali. I już wszystko przepadło. Myśmy się spodziewali. No i wreszcie pada kolejny element wypowiedzi owych uczniów, że powstał pewien problem, bo były rano u grobu kobiety i nie znalazły ciała, wróciły, opowiadały, że widziały anioła i że mówili, że on żyje. Ale nawet te wydarzenia nie sprawiły, że oni się zastanowili, a może on naprawdę żyje, skoro zapowiadał, że tak będzie. No i tak streścili krótko, ale bardzo dokładnie zarazem to, co się stało w Izraelu i w ich życiu. A myśmy się spodziewali, tu wszystko skończyło się tak nagle i tak tragicznie. Co nie znaczy, że oni przestali wierzyć, że Jezus był posłańcem Bożym, bo widać tutaj z ich słów, że przekonanie pozostało. Jednak wszystko się skończyło inaczej niż oni chcieli. W tym momencie mamy kolejny przełom w opowiadaniu, bo Jezus zaczyna wreszcie wypowiadać się na ten temat i to bardzo ostrych słowach. Mówi o nierozumni. Jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. No zaraz, właśnie we wszystko, co powiedzieli prorocy. Dlaczego oni byli nierozumni? To znaczy nie prorocy oczywiście, tylko obydwaj uczniowie. Bo powybierali sobie z prorockich zapowiedzi tylko te, które im pasowały. O królewskości Mesjasza, że on zostanie wywyższony i założy królestwo polityczne. Dlaczego powybierali sobie te teksty? Dlaczego nie byli bardziej gorliwi, aktywni w badaniu pism? To by znaleźli choćby Izajaszowe zapowiedzi, że Mesjasz będzie także cierpiącym sługą Jahwe, sługą Boga. No właśnie zabrakło im rozumności. I teraz Jezus pewną pretensją do nich się odwołuje i przypomina, że Mesjasz miał cierpieć, aby wejść do swojej chwały, że cierpienie wcale nie jest jego przegraną, że było konieczne w Bożym planie, bo dokonało się wielkie dzieło, dzieło zbawienia, dzieło odkupienia. Jednak oni tego nie zauważyli. Dlatego Jezus postanowił im bardzo dokładnie od Mojżesza począwszy pisma wyjaśnić. I co jest ważne, kiedy ta rozmowa się odbywała, oni stali na drodze, się zatrzymali i w te ważne słowo, Słowo Boże, wsłuchiwali się w bezruchu. Dopiero później, kiedy Jezus zakończył swoją wypowiedź, ruszyli dalej i się przybliżyli do wsi, a Jezus okazywał, jakoby miał iść dalej. Zwróćmy uwagę, że w dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus dwukrotnie, nie chcę powiedzieć oszukuje uczniów, ale czyni jakieś pozory czegoś innego, bo najpierw ukazuje się tak, by oni go nie poznali, bo być może taki był też i zamysł jego. A chociaż do końca nie wiemy, dlaczego nie rozpoznali Jezusa, no przecież powinni znać go bardzo dobrze, także co do wyglądu. A po drugie, no on troszeczkę prowokował ich, chcąc iść dalej, dlatego dał się przymusić, żeby zostać, bo oni mówili, uczniowie, ma się ku wieczorowi, zostań z nami, dzień się już nachylił. Znając gościnność, wręcz przysłowiową ludów starożytnego Bliskiego Wschodu, zwłaszcza Izraelitów, nie dziwimy się, że wręcz są nachalni owi goście, owi gospodarze, którzy zapraszają gościa do siebie. I co się stało? Kiedy zasiadł Jezus z nimi przy stole, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. My znamy doskonale te słowa, bo one pojawiają się w opisie Eucharystii. Wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał, dawał. Jedyna zmiana to właśnie odmówił błogosławieństwo, bo w opisie Eucharystii Łukasz używa w tym miejscu słowa uczyniwszy dziękczynienie. Natomiast tutaj błogosławił. No i wtedy im się oczy otworzyły. Teraz pytanie, dlaczego im się otworzyły oczy? To znaczy, że te oczy, które były na uwięzi, które były zaciemnione, nagle się otwierają i oni już wszystko widzą i wiedzą. Skąd oni to wiedzą? Są różne opinie egzegetów, którzy badali ten tekst. Być może, kiedy widzieli Jezusa łamiącego chleb rozdającego, zauważyli, że ma on rany. I wtedy już domyślili się, że to jest on, rany po gwoździach w dłoniach. Albo być może te gestami swymi Jezus się zdradził, tak, że wreszcie oni zdołali go rozpoznać. Te gesty związane z łamaniem chleba, z błogosławieniem i tak dalej. Albo po prostu zostało im to w sposób cudowny objawione. I kiedy już go rozpoznali, nagle Jezus znikł. To jest o tyle ważna informacja, bo pokazuje nam, że w tym nowym, chwalebnym ciele on wcale nie musi już być i nie jest ograniczony przez tę materię, która tworzy ten świat doczesny, po prostu znikł im sprzed oczy i sprzed oczu. Kiedy te oczy się otworzyły, to on im z oczu znikł. I pozostał znowu żal, żal do siebie tym razem. Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? Czy nie mogliśmy naprawdę go rozpoznać? Mieli do siebie pretensje. I znowu powstała pewna frustracja w ich postawie. I wreszcie kończy Łukasz Ewangelista tę perykopę informacją, że w tej samej godzinie, to znaczy, że natychmiast w tej samej godzinie dosłownie powrócili do Jeruzalem, czyli pokonali kolejny raz te same 11 kilometrów, czyli 60 stadiów i tam zobaczyli 11, czyli apostołów, stąd wiemy, że sami apostołami nie byli, i innych, no i usłyszeli świadectwo od apostołów. Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Czyli okazuje się, że nie tylko oni mieli widzenie Pana. Chrystus objawiający się, czy objawienie się Chrystusa nazywamy Chrystofanią. A więc nie tylko oni byli świadkami Chrystofanii, ale również apostołowie, wśród nich wyszczególniony Szymon Piotr. Dlaczego wyszczególniony? Ano bo już od samego początku Jezus dawał mu pierwsze miejsce pośród grona apostolskiego. I co jest ważne, to nie uczniowie wcale pierwsi Jezusa zobaczyli, bo apostołowie już Chrystusa widzieli, przynajmniej Szymon. No i zaczęli wzajemnie ze sobą rozmawiać, mówić o tym, co się stało, jak rozpoznali go przy łamaniu chleba. Możemy sobie już tylko wyobrazić sobie ten wrzask w pozytywnym znaczeniu, w sensie taki gwar, te świadectwo. Jeden przez drugiego mówił cudowne wydarzenia. No i tę radość, która jeszcze graniczy, czy miesza się z niepewnością, albo z jakąś niewiadomą, niemniej jednak już dużo wiedzą. Już go widzieli. I teraz się cieszą. I ewangelista Łukasz, który jest ewangelistą radości, w ten sposób finalizuje fragment Ewangelii o smutnych dwóch uczniach idących do Emaus, którzy ostatecznie napełnili swe serca radością, bo spotkali swego Pana, który umarł i zmartwychwstał i żyje, czego świadkami stali się aż po często ofiarę z własnego życia. Tak mocno głosili tę prawdę i tak ją mocno przeżywali.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z 11 i przemówił donośnym głosem: mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Dawid bowiem mówił o nim: miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się serce moje i rozradował się język mój, także i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi bowiem poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed Twoim obliczem. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
No właśnie, mówiłem o tej radości, którą kończy się Ewangelia Łukasza, bo to jest jeden z ostatnich motywów uczniowie idący do Emaus Ewangelii Łukaszowej. Nie całkowicie końcówka, ale już jeden z ostatnich epizodów. I on zawiera opis radości w zachowaniu uczniów. A w pierwszym czytaniu słyszymy, że ta radość, tą radością napełnił człowieka wierzącego Bóg, wierzącego w te wielkie prawdy. Mówiłem, że apostołowie i uczniowie tak bardzo przeżyli to, iż ich mistrz umarł, zmartwychwstał i żyje, i że go widzieli, że już nie pozostali obojętni na to wydarzenie, że już ono zdeterminowało całe ich życie i stało się główną treścią ich nauczania. Właściwie jakby zapytać, a o czym nauczali apostołowie i uczniowie Jezusa w pierwszych wiekach, pierwszych dziesięcioleciach chrześcijaństwa? Ano właśnie o tym wielkim wydarzeniu. No i fragment tego ich nauczania słyszymy w pierwszym czytaniu, napełniony Duchem Świętym, bo było to w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy nastąpiło zesłanie ducha, apostoł Piotr wygłosił mowę. Przywołał w niej te wydarzenia, które miały miejsce i są związane najpierw ze śmiercią Jezusa, a potem ze zmartwychwstaniem. Kierował te słowa do Żydów, bo najpierw i w dużej mierze potem też, ale najpierw jego adresatami jego słów byli jego rodacy, Żydzi. Judejczycy i mieszkańcy Jerozolimy, jak słyszymy w tej mowie, która składa się na pierwsze czytanie. Prosił ich, żeby uważnie słuchali przesłania, bo ono było bardzo ważne. I mówi o Jezusie, Bożym posłańcu, zabitym przez własnych rodaków. I powiada to, co najważniejsze. Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci. I to jest właśnie ten moment. Jako że mówił do Żydów, czyli do swoich rodaków, a więc do ludzi, którzy uważali za święte księgi napisane przez, czy księgi objawione przez Boga, no to starał się udowodnić, że to wszystko było już zapowiedziane przez proroków. Oczywiście my mówimy zapisane w Starym Testamencie, oni tego tak nie nazywali, bo nowego jeszcze przecież nie było. I nowy to jest z naszej perspektywy. Niemniej jednak przywołuje dowód ze Starego Testamentu, a dokładnie z Psalmu 16, w którym Dawid wyraził prawdę o Bożej pomocy, która przekracza ramy ludzkiej śmierci. Dawid jednak przez tę granicę śmierci przeszedł, czyli słowa nadziei musiałyby być skierowane do kogo innego, dotyczyć kogo innego, czyli potomka Dawida, a więc Jezusa Chrystusa, i to przekroczenie ram śmierci, to jest właśnie zmartwychwstanie. I wreszcie raz jeszcze, powtarza Piotr, a czynić to będzie wielokrotnie również w listach, jakie później napisze, że Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Świadek to nie tylko ten, który mówi, ale świadek to ten, który świadczy, a świadczy się nie tylko słowem, ale przykładem życia i determinacją. Tą determinacją, która z czasem jego i innych świadków doprowadzi do męczeńskiej śmierci, bo za tę prawdę i za mistrza odda potem Piotr swoje życie, podobnie jak i pozostali apostołowie, za wyjątkiem Jana.
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Tyś jest Panem moim, Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię Twojej radości i wieczną rozkosz po Twojej prawicy.
To jest właśnie psalm, którego fragment wykorzystał Piotr, próbując przekonać swoich rodaków, że zwycięstwo Jezusa nad śmiercią zostało już przepowiedziane przez Dawida. Dawid, tradycyjnie uznawany za autora psalmów, wiele z nich rzeczywiście gdzieś tam do Dawida jako autora sięga. Otóż psalmista, tak lepiej jest mówić, wypowiada w trzeciej zwrotce znamienne słowa. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. I wreszcie, bo w kraju zmarłych duszy mnie nie zostawisz. Kraj zmarłych to jeszcze mglista idea tego, co się dzieje w życiu z człowiekiem, kiedy kończy się życie ziemskie. Jest jeszcze to kraina cieni, Szeol, kraj zmarłych. Kraina smutna, chociaż nie wcale miejsce ani kary, ani nagrody zasadniczo, ale jakieś takie bytowanie z dala od Boga, z dala od żyjących tu na ziemi, nijaki los. Psalmista się, czy Dawid, idąc za Piotrem, się nie martwi o to, bo mówi, że w tym kraju zmarłych Bóg nie zostawi jego duszy i nie dopuści, by on, człowiek, pozostał w grobie. Zwróćmy uwagę, że to wypowiada Dawid, który jednak umarł i jego ciało zostało złożone do grobu i tam pozostało. Natomiast jak ulał, mówiąc kolokwialnie, te słowa pasują do Jezusa, który w kraju zmarłych nie pozostał, a jego ciało nie pozostało w grobie, bo nie miną 3 dni, a on wstanie z martwych. I to jest potwierdzenie kolejne tej wielkiej prawdy, że on umarł i że zmartwychwstał.
Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Bracia, jeżeli ojcem nazywacie tego, który sądzi, nie mając względów na osoby, ale według uczynków każdego człowieka, to w bojaźni spędzajcie czas swego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który wzbudził go z martwych i udzielił mu chwały, także wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
I oto znowu zapoznajemy się ze świadectwem świętego Piotra, bo w pierwszym czytaniu słyszeliśmy fragment jego mowy z mocą wypowiedzianej, ale tę mowę przytoczył autor dziejów apostolskich, czyli Łukasz. Natomiast później także Piotr napisze dwa listy, w których, jak już też wspomniałem, będzie dawał świadectwo o zmartwychwstałym. I dzisiaj w ramach drugiego czytania zapoznajemy się z jego fragmentem pierwszego listu, świętego Piotra, apostoła. I dowiadujemy się z niego o bardzo ważnej sprawie. Otóż jak wyglądał Boży plan zbawienia ludzkości? Czyli jeszcze przed dziełem stworzenia Bóg wszystko przewidział, bo postanowił wybrać swego Syna, aby go ofiarować jako ofiarę przebłagalną za grzechy. Jeszcze nie było ludzi, więc przyszłe grzechy ludzkości i w ten sposób wykupić ludzi spod władzy złego, ze szponów złego. I to dlatego później stało się tak, że baranek niepokalany i bez zmazy, baranek, tak był określany Jezus, baranek Boży, baranek ofiarny, no bo ta ofiara miała przynieść przebłaganie i odkupienie grzechów, musiał wiele wycierpieć, ale wcale to nie był koniec Bożego planu. Kiedy już Jezus złożył tę ofiarę z samego siebie, plan trwał dalej. Bóg go wskrzesił z martwych i udzielił mu chwały, tak czytamy w liście świętego Piotra, a my wszyscy w tej chwale mamy szansę uczestniczyć i kiedyś i my będziemy cieszyć się z naszego zmartwychwstania, ale nastąpi to u kresu dziejów. Natomiast teraz radujemy się ze zmartwychwstania, o którym Piotr pisze i nie przestaje mówić o tym ważnym wydarzeniu, które, jak już też wspominałem, przemieniło i zdeterminowało całe jego życie. Bo przecież Jezus umarł i zmartwychwstał, a oni go widzieli, że żyje. I ten sam Jezus żyje dalej, opiekuje się nami, a my możemy radość ze zmartwychwstania dzięki świadkom tak gorliwym jak Piotr i pozostali apostołowie, uczniowie także odczuwać. A okres Wielkanocy jest tego najlepszym przykładem.
Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Jest z nami ksiądz Wojciech Kardyś, wykładowca egzegezy Starego i Nowego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Bardzo dziękujemy za te refleksje, rozważanie nad niedzielnym Bożym Słowem na najbliższą trzecią niedzielę wielkanocną. I zapraszamy Państwa do telefonicznego kontaktu z nami. Przypomnę numery telefonów do naszego studia 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 655 23 56 dla słuchaczy z Polski Południowej. Zagranica, dwa numery telefonów, 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. W naszej rodzinie telefonia komórkowa, numery telefonów 536 600 i 536 600 200. Już za moment będziemy odbierali telefony. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jerzy z Gdyni.
Witamy Panie Jerzy i słucham, jesteśmy już na antenie.
Moją refleksją jest to, że nie wiem czy słusznie, ale że Pan Jezus nie przyszedł na ziemię po to, żeby cierpieć, ale po to, żeby okazać, że jest drogą, prawdą i życiem. Natomiast jego pobyt był cierpieniem, ale dlatego, że był drogą, prawdą i życiem. I to, że będzie cierpiał, to wynikało z grzeszności świata i było do przewidzenia, że będzie cierpiał. Szczęść Boże Bóg zapłaci.
Dziękujemy Panie Jerzy, pozdrawiamy i oddajmy głos naszemu gościowi.
To tak, jak właśnie przed chwilą mówiłem, że ten Boży plan to nie był ukierunkowany na cierpienia Jezusa, na jego mękę i śmierć jako ten końcowy etap. To było przejście do kolejnego etapu, jakim było zmartwychwstanie. Czytamy często w piśmie, trzeba było, aby coś się wydarzyło i kilkakrotnie właśnie to. Trzeba, aby Mesjasz cierpiał na przykład i tak dalej. To trzeba, to jest nie jakaś jakieś ślepe przeznaczenie czy fatum, tylko to jest Boży plan, który właśnie tak wyglądał. Pan Bóg mógł wybrać inny plan, a Jezus cierpiał po to, by wziąć na siebie grzechy całej ludzkości. Ale to nie był koniec jeszcze, bo zmartwychwstał i przez to chce dać nam życie. Byśmy powiedzieli, że wtedy, kiedy my się znajdziemy w niebie, co daj Boże, i o co się powinniśmy starać, to wtedy ten Boży plan będzie zakończony względem nas. Natomiast śmierć i męka Jezusa, to z kolei święty Jan to podkreśla, wcale nie jest jego przegraną, jak to niektórzy by chcieli widzieć, ale to jest jego wywyższenie. Śmierć na krzyżu to jest jego wywyższenie. Stamtąd Chrystus prawdziwie króluje jako zwycięzca, ale po zmartwychwstaniu to zwycięstwo najpełniej było widoczne i doświadczane także przez innych, którzy się z nim spotykali.
Bardzo dziękuję. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Będzie można dołączyć do katechezy.
Jesteśmy już na antenie, prosimy się przedstawić.
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdeczne, gorące podziękowanie na Ojcu. Halo, tak?
Tak, słuchamy cały czas. Kto dobrze, mówi ja i skąd, dobrze?
Chciałem serdecznie i gorąco podziękować i księdzu profesorowi, i Ojcu Grzegorzowi. Mam takie zapytanie do księdza profesora. Jeszcze sprawa tego epizodu tam w drodze do Emaus. Dlatego, że tam widać wyraźnie, że Chrystus po prostu ma jakoś pragnieniem serca Pana Jezusa jest to, żeby On był właśnie odkrywany, żeby On był poszukiwany, bo przecież On tam, znaczy, bo tam wyraźnie jest powiedziane, że jest odkrywany i przy łamaniu chleba, prawda, potem żeby On był jakoś tak rozpoznawany. Czy to, księże profesorze, nie jest ta sprawa, o której mówi święty Tomasz z Akwinu, między łaską a naturą? Znaczy do tej natury to ja właśnie włączam to, że te oczy były na uwięzi, czyli wzrok, prawda? Że Chrystusowi zależy na tym, żebyśmy mieli jakąś właściwą optykę, żebyśmy mieli tą pamięć, której tam chyba zabrakło tym towarzyszom Ojca Pana Jezusa. Oni jakby pozapominali o tym, co było powiedziane na górze Tabor, że były to obietnice, chociaż była zastrzeżona dyskrecja, że to się tam dopiero wtedy w jakiś sposób, powiedzmy, weryfikowało. I także droga naszego pielgrzymowania, o której mówi w ostatniej katechezie Ojciec Święty Franciszek, ona właśnie polega na tym, że my idąc, będąc ciągle w tej pielgrzymce w drodze, my odkrywamy to serce Boże, które umarło na krzyżu, ale również zmartwychwstało. I my z niego obficie czerpiemy te łaski, sakramenty, prawda? I wreszcie tutaj ta ostatnia afirmacja Ojca Świętego, który mówi właśnie, że Ojciec to, co obiecał w stosunku do nas, to On słowa dotrzymał. Natomiast ale potwierdził to właśnie w Jezusie Chrystusie. I to jest ten nasz związek z Chrystusem, którego my mamy ciągle poszukiwać, żebyśmy my mogli osiągnąć ostatecznie ten cel, jakim jest no, zbawienie dusz naszych, ale i nie tylko nasz. Tych, którzy z nami może tam trochę tych niedowiarków też wędruje i Chrystus chce, żeby to szło ku temu, o czym mówił święty Alfons de Liguori, żeby to było to dotykanie tego, tej pełni odkupienia. Także mówię, te znaki, które towarzyszą tej drodze do Emaus, tam w tym starszym tłumaczeniu była mowa taka troszeczkę ostrzejsza, teraz tak się mówi łagodnie, nierozumni, ale dawniej to się mówiło o głupi i leniwego serca. Więc nasze pielgrzymowanie ma być pielgrzymowaniem mądrym, szczerym, skutecznym. Nie mamy być ludźmi właśnie mało rozumnymi, bo tyle otrzymujemy łaski i dobra od Ducha Świętego, że powinniśmy jednak się tym posługiwać. No niestety to łatwe, ale bardzo bym był wdzięczny księdzu profesorowi za jakiś komentarz do tych takich moich sugestii, które ja w czasie tej katechezy miałem tą inspirację. Bóg zapłać, życzę dobrej niedzieli, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziękuję panie Krzysztofie i prosimy księdza profesora.
No rzeczywiście to tłumaczenie, które pan przywołał, jest jak najbardziej słuszne, biorąc pod uwagę tekst oryginalny, czyli grecki. Tam pojawia się zwrot nierozumni, czy wręcz głupi i też leniwi, czy tępi co do serca i tak dalej. Czyli rozum i serce. To jest ta natura, o której pan mówił, a właściwie przywołał pan słowa świętego Tomasza z Akwinu. Ta natura została łaską napełniona i dlatego z czasem rozum zrozumiał tyle, ile mógł, a serce dla nas jest to ośrodek emocji, w Izraelu bardziej myślenia. Niemniej jednak jest właśnie rozum i serce. Rozum i wola są tymi rzeczywistościami czy władzami, które winny być zaangażowane w odkrywanie Boga, a zmysły zreprezentowane są tutaj przez zaciemnione oczy. To też jest natura ludzka, którą również łaską swoją ubogacił Pan. Stopniowe odkrywanie Jezusa to był cały etap Jego działalności od początku aż do śmierci i do zmartwychwstania. Szczególnie ewangelista Marek, bo my dzisiaj się zatrzymujemy nad Łukaszem, ale Marek pokazuje tajemnicę Jezusa, tak zwany sekret mesjański, w ramach którego Jezus nakazuje tym, którzy odkryli jego tożsamość, milczenie aż do czasu. Złe duchy wiedzą, kim on jest, inni stopniowo się dowiadują, sami mają do tego dojść najlepiej. Ostatni to doszedł do tego setnik na Golgocie, kiedy powiedział, ten prawdziwie był Synem Bożym, lecz po zmartwychwstaniu już nie ma sekretu. Oni powinni już wiedzieć wszystko. To jest ten moment, w którym nie tylko mają wiedzieć i rozumieć, ale także wszystkim to oznajmić. Czegoś tu zabrakło, stąd te ostre słowa reprymendy Jezusa, nierozumni, głupi wręcz, a do tego jeszcze leniwi czy tępi co do serca. A my powinniśmy również, jak tylko potrafimy, odkrywać tę prawdę. My mamy łatwiej, bo ta prawda w pełni już jest nam objawiona. Mamy już Nowy Testament, a bohaterowie z dzisiejszej Ewangelii staną się także bohaterami przecież Nowego Testamentu, ale my z tej perspektywy naprawdę wiemy dużo więcej. Dlatego nie ma co się dziwić czasem tej niewiedzy uczniów, nawet samych apostołów. Ale ich błędy uczą także i nas i motywują do tego, by rozpoznawać Jezusa. A On się daje rozpoznawać właśnie tak, jak w dzisiejszej Ewangelii. On jest obecny i w Słowie, i w Eucharystii, czyli na krócej mówiąc, w akcie mszy świętej.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Eulalia ze Stroła Wielkopolskiego mówi. Podczas Ewangelii przyszła mi do głowy taka myśl, którą chciałabym się podzielić. Chodzi szczególnie o te dwa zdania, gdy apostołowie mówi, że ty chyba jesteś jedynym, który nie wie, co się w tych dniach działo, a również, a myśmy się spodziewali. Chodzi o to, że ta postawa apostołów odzwierciedla według mnie zachowanie ludzi, ponieważ niektórzy odrzucają wiarę w Niego, dlatego że kłóci się to z ich własnym wyobrażeniem. Jeśli jest cierpienie, to Bóg nie istnieje, bo według nich tylko miłosierny Bóg może istnieć, inny istnieć nie może. A umyka im to jakby, że tak jak apostołowie mówili, ty chyba jesteś jedyny, umyka im to, że on sam może się znajdować jakby w centrum tego cierpienia, że cierpienie tutaj ludzkie odbija się tak na nim. Od jego także dotyczy, tak jak te wydarzenia dotyczyły samego Jezusa, czego oni mu zarzucali, że nie rozumie tego. Podobnie dzisiaj ludzie zarzucają Bogu, że nie rozumie cierpienia, że w ogóle je dopuszcza, więc albo nie istnieje, bo myśmy się spodziewali, że on jest miłosierny. Albo nie istnieje, bo inny być nie może, może być tylko miłosierny, bo przecież tak jest napisane i oni się tego spodziewali, a poza tym jest jedynym, który nie rozumie, bo w ogóle to cierpienie dopuszcza i umyka im to, że on nas rozumie i że sam może się znajdować w centrum tego cierpienia. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Oddajmy głos księdzu profesorowi.
No rzeczywiście to bywa często problem, który można nazwać fałszywym wyobrażeniem Boga. Jeżeli ktoś próbuje czy postrzega Boga przez pryzmat jakiejś swojej wizji i nie pojmuje całości tego, co my o nim wiemy, no bo tak naprawdę to jest też problem ogromnej tajemnicy, mimo że i teologia jest bardzo rozwinięta jako dziedzina naukowa i Pismo Święte jest przedmiotem badań naukowych, to przecież nie możemy powiedzieć, że o Bogu wszystko wiemy i nawet jak dane będzie nam być po tamtej stronie, to nigdy całego Boga nie poznamy. Ale wracając do tego punktu, no tak jak pani mówiła, jeżeli wybierzemy sobie tylko fragment tego, kim Bóg jest, jaki on jest, to znaczy, że Bóg jest miłosierny. Skądinąd to jest prawda, ale jeśli zapomnimy, że jednocześnie jest on również sprawiedliwy. No a taką pokusę możemy mieć, zwłaszcza po roku miłosierdzia, skądinąd bardzo pięknej idei, którą Ojciec Święty nam zaoferował i wiele dobrych owoców z tego wyszło. Niemniej jednak mówiło się o miłosierdziu Boga na wiele różnych sposobów. Ukazywane było jego miłosierdzie. Zachęcaliśmy my także jako duszpasterze, jako księża do tego, by miłosierdzie także praktykować, jeśli chodzi o nasze zachowania względem drugiego człowieka. Ale że Bóg jest miłosierny. No i tak jakbyśmy zapomnieli, że choćby w głównych prawdach wiary padają słowa, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Jak teraz pogodzić to miłosierdzie, że Pan Bóg wszystkim przebaczy wszystko, jeśli tylko człowiek choć odrobinę okaże skruchy? Z tym, że jest też i kara, którą sędzia wymierzy. I teraz, jeżeli ktoś wybrałby sobie wizję tylko i wyłącznie Boga, który jest miłosierny, a nie umiał się pogodzić z jego surowością jako sędziego, no to miałby niewłaściwy obraz Boga i z czasem doszłoby do rozczarowania. No i wtedy ten ktoś by mógł powiedzieć, tak jak właśnie uczniowie idący do Emaus, a myśmy się spodziewali, że Bóg jest taki i taki, a on jest jednak inny i nie pasuje do naszego błędnego, dodajmy, obrazu Boga to czy to, ta czy inna prawda, czy to czy tamto wydarzenie.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z Sokoła Podlaskiego, moje imię Bogusław. I ja się konkretnie odnalazłem w tej Ewangelii jako ci uczniowie, bo jak się żyje w normalnym życiu, to życie jest nieraz takie trudne i zagadkowe. I po tych przeżyciach dnia codziennego albo przez ten tydzień, to się jakby nie odnajduje Pana Boga, nie odnajduje się tych wszystkich sytuacji. I teraz widzę, że Ewangelia nadaje mi taki kierunek, jak właśnie odnaleźć Pana Boga. Po pierwsze, przecież Go nie zobaczę, ale jest Słowo Boże i przede wszystkim muszę to Słowo usłyszeć albo odczytać. I po drugie, to muszę Go nie tyle rozumieć, najpierw co przyjąć Go do swojego serca, do tych swoich sytuacji i spróbować, w jaki sposób tam się odnajdywać. Dopiero później starać się zrozumieć według nauczania Kościoła, No i właśnie, jeżeli znajdę się już na Eucharystii, no to właśnie spotka z Jezusa i skorzysta z Jego przede wszystkim sakramentu, czyli z tego znaku, który On dał i żeby to było przydatne w moim życiu. Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże, dziękujemy serdecznie.
No tak, czyli też mamy tutaj pewną stopniowalność, to znaczy najpierw wsłuchać się w to słowo, przyjąć je, potem poddać refleksji, potem spotkać się z Jezusem Eucharystycznym, czyli właśnie te elementy. On jest prawdziwie obecny w słowie, które słyszymy w Kościele, albo które czytamy w Piśmie, to są Jego słowa przecież zapisane przez ewangelistów i jest realnie, prawdziwie obecny pod postacią chleba. To jest dokładnie ten sam Jezus, którego spotkali uczniowie, idący do Emaus, a jak mówię o tej stopniowalności odkrywania Jezusa, to po śmierci każdy z nas, jak wierzymy, zobaczy Go twarzą w twarz, już nie pod postacią ukrytego na przykład w Najświętszym Sakramencie, twarzą w twarz, więc to będzie kolejny etap naszego odkrywania Pana okazja do tego, by się z Nim zjednoczyć, jeśli oczywiście dobrym, pobożnym życiem sobie na to zasłużymy.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Wanda.
Witamy Pani Wando i słuchamy, jesteśmy na antenie.
Tak. Zostań z nami, mówią uczniowie, nie wiedząc jeszcze kogo zapraszają. Jezus przyjmuje to zaproszenie i daje się poznać przy łamaniu chleba. I my też poznajemy Go po łamaniu chleba i słuchamy Jego słowa. I myślę, że zmartwychwstawać to rozpocząć nowe życie, być blisko z Jezusem. To On daje życie, zdrowie, radość i pokój. Bo On za nas umarł i zmartwychwstał. On żyje i my też żyć będziemy. I przyjąć Jezusa Chrystusa w swoim wnętrzu. To uznać w Nim Pana i Króla, który chce być uwielbiony, czczony w Jego miłosierdziu. Pozwolić się ogarnąć Bożej miłości, bo Jezus podarował nam się właśnie w Eucharystii, która jest życiem, mocą i światłem. To tyle. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
No tak, to wszystko jest prawda, tylko trzeba dodać, że teraz nie pamiętam, jak to pani powiedziała, że zmartwychwstać to jest przyjąć, zaakceptować Jezusa, czy zacząć nowy etap w życiu, tak to, o ile pamiętam, było. Oczywiście, jeśli chodzi o zmartwychwstanie w znaczeniu przenośnym, symbolicznym czy metaforycznym, bo zmartwychwstanie to jest jednak konkretny akt. Chrystus zmartwychwstał i otrzymał nowe ciało, ciało uwielbione i my też kiedyś zmartwychwstaniemy i to nie będzie tylko przenośne powstanie z martwych, ale dosłowne. Także, żeby też pilnować tych poziomów, tu metafora, a tutaj akt prawdziwy, realny. Tyle, że, jak wierzymy, odłożony w czasie na wydarzenia ostateczne.
Radio Maria, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja bym tak powiedział. To, co tu już było powiedziane, bo skorzystałem ze starszych wyznań Pisma Świętego i jeżeli teraz jest o nierozumnie, jak nieskore są serca wasze, to we wcześniejszych wydaniach było o głupi leniwego serca i można, a wręcz należy się zgodzić z tą ostrzejszą formą oceny ludzkiego podejścia do spraw Bożych. Ja przynajmniej zgadzam się z tą oceną w stosunku do siebie samego, bo nieraz spostrzegam, jak udaje się na ścieżki myślowe, które mogą się Panu Bogu nie podobać. Ogólnie mógłbym takie postępowanie ocenić jako niepotrzebne mi trężenie umysłu, które nie ma nic wspólnego z zaufaniem Bogu. I w tej Ewangelii otrzymuję radę, abym zbytnio nie ufał swojemu rozumowi, swoim oczom, które okazują się zwodniczymi doradcami, a raczej wyznawał sugestię, zaufaj Bogu, a jeszcze będziesz Go chwalił. Druga nauka to taka, że wszelkie oczekiwania, które są produktem ludzkiego umysłu, mogą stać się źródłem zawodu. Lepsza jest zasada, którą proponuje psalmista. Zaufałem Bogu, nie zawstydzę się na wieki. No i tutaj widzimy, że Bóg otwiera oczy człowieka i istotne jest to, aby to stało się jak najwcześniej. A trzecia nauka to jest taka, że przymuszono go, żeby został z nim, bo dzień się nachylił. Czyli można i takiego sposobu okazuje się używać wobec Boga, że można Boga przymusić i Bóg się na to zgadza. I jeszcze ostatnie zdanie bym dodał, że w kontekście tej Ewangelii można by zacytować słowa świętego Pawła: zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
No rzeczywiście, no trudno teraz mi, bo to nie było pytanie, tylko takie wnioski, które wynikają z dzisiejszej Ewangelii. Niemniej jednak, no rzeczywiście, może ja bym się tylko odniósł do tego pierwszego stwierdzenia co do tłumaczenia właśnie. I Pismo Święte, to, które, zwłaszcza teksty, które są odczytywane w ramach liturgii, no muszą mieć pewien kanon, zachować pewien kanon, no nie wiem jak nawet to określić, nie mogą być za ostre. No bo trudno, żebyśmy teraz w kościele czytali: o, głupi jesteście i macie tępe serca. No jednak trzeba jakoś to ugładzić stylistycznie i jakkolwiek, jak już się to ugładzi, to się straci na dosadności stwierdzenia Jezusa. No ale to na tym polega właśnie problem zawsze tłumaczy, nie tylko Biblii. Czy oddać coś wiernie, ale nieładnie, czy oddać coś ładnie, pięknie, ale nie do końca wiernie. I to chyba zawsze pozostanie problemem.
Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Józef, województwo polskie. I właśnie pozdrawiam pana Pawła, bo bardzo mądrze mówi i nie miałem tej pory okazji. I tutaj bardzo krótko, bo mało czasu, dowiedziałem się prędzej, więc powiem od razu. Według mnie, jak ja to widzę, po prostu Jezus nam pewne zdradza tajemnice. Jezus zdradza nam tajemnicę na przykład taką, że Bóg jest duchem. Teraz mamy początek dziejów, zaczyna się od grzechu w raju, gdy nagle Adam z Ewą zauważyli, że są nazy, czyli zostali odziani w ciało. Tutaj z listów wynika, że po prostu nie jest ojczyzną naszą ziemia. Ziemia jest tylko takim wygnaniem, można powiedzieć. Co znowu odzwierciedleniem ma w Ewangelii Jezusa, gdy Jezus mówi, gdy nie znienawidzicie ziemi tutaj, to nie jesteście mnie godni. Czyli Jezus według mnie przyniósł nam Ewangelię, gdzie wyraźnie mówi, że pójdzie później po męce do Ojca i poprosi o Ducha Świętego, który nam dał, którego nam dał w Pięćdziesiątnicę. I teraz tak, widzimy, jak słowa Ewangelii otrzymały jak gdyby moc wyjścia od razu apostołów, głoszenia, czyli jest to odwaga i w ogóle męstwo, można powiedzieć, tych apostołów, którzy uwierzyli, mając jeszcze siłę oprócz tego tą duchową. I teraz tak, my musimy, według mnie na tej ziemi, jesteśmy w fazie takiego wygnania śmiertelnego ciała, które Jezus przez Ewangelię, przez Słowo Boże jak gdyby nas na nowo chce do świata duchowego wprowadzić. I to jest cel Ewangelii męstwa Jezusa i misji Jezusa według mnie, gdyż dlatego, że Bóg stworzył, podejrzewa nas jako na swój obraz i podobieństwo Boże, czyli podobieństwo duchowe. Tutaj listy Jana mówią wyraźnie o tym. Ja powiem krótko, że po prostu my tu jesteśmy wygnańcami. A nasze oczy zawsze są skierowane bez pomocy Ducha Świętego, we wszystkie tutaj są pyszne wręcz, gdyż są oczami pożądliwości tego świata. I dlatego jest ta walka.
Tak, panie Józefie, dziękujemy bardzo, bo tak jak prosiłem o krótką wypowiedź, no to też muszę nad tym czuwać i ksiądz profesor też na koniec odniesie się, ale też przede wszystkim podsumuje to, co do tej pory żeśmy dzisiaj rozważyli.
Zgodnie z relacją świętego Łukasza, którą znajdujemy w dzisiejszej Ewangelii, po śmierci Jezusa serca jego uczniów przeniknął wielki smutek. Zmierzali, dwaj z nich, do wsi zwanej Emaus i wędrowiec, który do nich się przyłączył, a oni nie wiedzieli, że jest nim sam Jezus, usłyszał od nich, dlaczego są smutni. Arcykapłani, mówili, i nasi przywódcy wydali go, czyli Chrystusa, na śmierć i ukrzyżowali. Oni się spodziewali, że będą świadkami wielkich zwycięstw politycznych Jezusa. Jednak te nadzieje okazały się dla nich płonne. Zdanie o podobnej treści, tyle że skierowane do Żydów, wypowiedział w dniu Pięćdziesiątnicy święty Piotr. I dodał jeszcze, oprócz tego, co się stało, frazę bardzo ważną. Lecz Bóg wskrzesił go, czyli Chrystusa, zerwawszy więzy śmierci. I to jest powód do radości. Mamy wielki smutek na początku, a potem wielką radość. I ten sam Piotr, tyle że w liście, tłumaczył uczniom, jaki sens miały te wielkie wydarzenia. Zostaliście wykupieni drogocenną krwią Chrystusa. To czytamy w ramach drugiego czytania z listu Piotrowego. Ta ofiara miała charakter przebłagalny, a zmartwychwstały Pan uwolnił nas od śmierci i przyniósł życie. Dlatego my możemy razem z psalmistą ufnie i radośnie modlić się do Pana, wyrażając przekonanie zawarte w psalmie 16. W kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. A nasze życie to jest życie istot i cielesnych, i duchowych zarazem, żeby odnieść się do ostatniego telefonu. I musimy jako tacy wędrować przez doczesność, co nie znaczy, że kiedyś wejdziemy tylko w rzeczywistość duchową, bo po to nastąpi nasze zmartwychwstanie, gdy otrzymamy ciała inne niż te, którymi dysponujemy, ale nasze własne, aby z duszą i z ciałem żyć szczęśliwie w niebie, no bo taką opcję, myślę, każdy, wielu z nas, powiedzmy, chciałoby osiągnąć. Natomiast póki co, to my wszyscy wędrujemy do naszego Emaus, w którym spotkamy Pana twarzą w twarz. I nie bądźmy w tej wędrówce smutni, ponieważ Pan napełnia nasze serca radością, a jej źródłem jest Jego zwycięstwo nad śmiercią.
Bardzo dziękujemy. Ksiądz Wojciech Kardyś, wykładowca egzegezy Starego i Nowego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, był naszym gościem.
Dziękuję.
Słowo pozdrowienia, księże profesorze.
Tak, pozdrawiam moich kleryków z piątego roku, których jestem opiekunem, a którzy już dzisiaj złożyli swoje prace magisterskie, co nie było łatwym wydarzeniem, a jutro przyjeżdżają do mnie jako do opiekuna, bo jestem jednocześnie proboszczem na niewielkiej parafii w Lalkowach. I pozdrawiam parafian, którzy też czekają na naszych gości, którzy spędzą tam majówkę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Dziękujemy również Państwu.